przygotowany w ramach kampanii społecznej Woman Update, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Inicjatorem kampanii jest Future Colors, Szkoła Kompetencji Cyfrowych. Zapraszam do słuchania. Cześć, nazywam się Malwina Faliszewska i na co dzień wspieram kobiety w sięganiu po więcej. Jestem certyfikowaną trenerką mocnych stron Instytutu Gallupa oraz certyfikowaną coachinią ICF. W ramach kampanii Woman Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii i ośmielą do poszukiwania własnej drogi. W tym odcinku rozmawiam z Katarzyną Boczar, dyrektor dostarczania i integracji infrastruktury IT w Orange Polska. To kobieta, która nauki ścisłe kochała od zawsze. Kiedyś marzyła o połączeniu zawodu lekarza i inżyniera jako miks tego, co miękkie i bardzo techniczne. Ale finalnie to informatyka na dobre skradła jej serce i tak jest do dziś. Będziemy rozmawiać o tym, czy praca w nowych technologiach jest dla każdego. Jakich kompetencji wymagają zawody związane z nowymi technologiami oraz jakie są najczęstsze obawy kobiet przed wejściem w ten obszar. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Jest mi niezwykle miło, że moim gościem dzisiaj jest Katarzyna Boczar, dyrektor w obszarze infrastruktury IT w Orange. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
Bardzo dziękujemy, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. Może powiesz, czym się zajmujesz, bo infrastruktura IT pewnie nie dla każdego brzmi tak super jasno i powiedz, co robisz.
Generalnie w przypadku mojej pracy infrastruktura IT oznacza albo rozwiązania sprzętowe, czyli macierze, czyli takie duże systemy dyskowe, serwery, bazy danych, czyli to wszystko, na czym działa aplikacja. I takie rozwiązania dostarczamy dla projektów Orange Polska. Też oczywiście optymalizujemy rozwiązania infrastrukturalne, staramy się zmienić platformy, optymalizować pod kątem zarówno technologicznym, jak i finansowym.
Mhm. Przyjrzałam Twój profil na LinkedInie, zapoznałam się z Twoim bio i widzę, że ta technologia i IT w zasadzie było z Tobą praktycznie od zawsze. Nawet spojrzałam, jakie studia kończyłaś i one też były bardzo w takich dziedzinach technicznych. Wspomniałaś mi, że chciałaś być inżynierem biomedycznym z takim nastawieniem, żeby łączyć rolę lekarza i inżyniera. Powiedz coś więcej.
Znaczy nie ukrywam, że początkowo chciałam iść na prawo. Taki był pomysł. Natomiast w miarę upływu czasu pomyślałam, że jednak prawo to nie jest coś dla mnie i techniczne studia, w ogóle zawsze byłam takim umysłem bardziej ścisłym, byłyby lepsze i tak naprawdę pomyślałam też o tym, że Politechnika w tych czasach, mnóstwo mężczyzn tam studiowało, kobiet niewiele i starałam się znaleźć taki kierunek, który trochę łączyłby właśnie takie miękkie kierunki i miękkie branże i typowo techniczne. No i właśnie taki obszar jak inżynieria biomedyczna brzmiał świetnie w teorii. Tak jak wspomniałaś, miał łączyć zarówno inżyniera, jak i lekarza. Zresztą studia były naprawdę świetne. Były tak interesujące, było mnóstwo przedmiotów, które dały mi taki bardzo szeroki ogląd na technologię, ale też na medycynę, dlatego że miałam fizjologię, biotechnologię, na przykład miałam biochemię, choroby wewnętrzne nawet, więc naprawdę.
No to rzeczywiście połączyło Ci się. Absolutnie. Nie do końca tam były takie twarde rzeczy, które dziś rozumiemy pod hasłem IT, tak?
Były oczywiście rzeczy związane bardziej z elektroniką, czyli jakieś teorie sygnałów, teorie układów elektronicznych, półprzewodniki. Jednym słowem, to miało tak jak z założenia mieszać te dziedziny. Natomiast finalnie, niestety w tych czasach w Polsce nie do końca była możliwość znalezienia pracy. Stąd jakby podjęłam decyzję, żeby znaleźć trochę może coś związanego z tym, co robiłam, ale dające szansę na znalezienie pracy. I to była informatyka.
No i tak ta informatyka z Tobą została na wiele lat. Wspomniałaś, że kiedy startowałaś, właśnie szłaś na studia i Politechnika nie była takim miejscem, gdzie było dużo kobiet. Czy nigdy w jakikolwiek sposób Ci to nie przeszkadzało? Albo może inaczej zadam pytanie, jak to było być jedną z niewielu kobiet na takiej uczelni technicznej?
Generalnie, jeśli chodzi o ten pierwszy kierunek, czyli inżynierię biomedyczną, to muszę przyznać, że tam proporcje były mniej więcej takie same. Można powiedzieć 50-50. Natomiast faktycznie potem na informatyce, ten akurat kierunek był na elektronice, udział kobiet był bardzo niewielki, ale szczerze mówiąc, ja też chodziłam do liceum, do klasy matematyczno-fizycznej I w sumie zawsze jakby miałam więcej kolegów niż koleżanek, więc szczerze powiem, w ogóle mi to nie sprawiało jakiegokolwiek problemu. Wręcz ja muszę przyznać, że jako kobiety na Politechnice byłyśmy tak traktowane przynajmniej przez kolegów dość specjalnie, no bo było nas niewiele, więc i też wspierali nas, pomagali. Z wykładowcami to było różnie, ale jeśli chodzi o kolegów, to naprawdę miałyśmy zawsze wsparcie, zawsze mogłyśmy dopytać, jeżeli miałyśmy problemy, szczególnie w takich typowo technicznych przedmiotach. Mhm.
Widać, że to zamiłowanie do takich ścisłych przedmiotów, jak mówisz, matematyka, fizyka, później to wszystko przerodziło się w IT, było z tobą w zasadzie od zawsze, więc ta twoja ścieżka kariery, jak też na nią patrzyłam, jest taka bardzo spójna i jest w tym, no widać, że jesteś w tych nowych technologiach, czy w branży IT bardzo długo. Co ciebie w tym najbardziej fascynuje? Dlaczego jesteś w tym zawodzie?
Ja myślę, że właśnie ten ciągły rozwój i zawsze jest coś nowego do odkrycia. Wydaje mi się, że wiele jest takich dziedzin, to nie jest tylko domena informatyki, ale tu ten rozwój jest ogromny. I tak naprawdę można, mimo że IT wydaje się jakąś spójną jedną branżą, to tak nie jest. Mhm. To jest ogromna dziedzina i tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie. I ta właśnie różnorodność i tak naprawdę też trochę elastyczność, dlatego że w tej chwili myślę, że niemal w każdym obszarze, w każdej branży można znaleźć jakąś korelację pomiędzy informatyką a tą branżą, tak? Mhm. Czyli w każdej z nich, czy to jest medycyna, czy to jest edukacja, przemysł, wszędzie tak naprawdę informatyka ma zastosowanie. Mhm. Więc to jest dla mnie takie fascynujące. Poza tym też obserwowanie tego, jak informatyka pomaga biznesowi, bo no to jest, wiadomo, informatyka nie jest sama dla siebie,
tak,
tylko dla biznesu, prawda? Wspiera ten biznes, wspiera ludzi, którzy, nie wiem, sprzedawców, marketing, ludzi, którzy po prostu no, działają dla firmy, te pieniądze zdobywają. My mówimy często, że my jesteśmy ta kotłownia.
Czyli gdzieś z tyłu was nie widać, tak, ale tak naprawdę bez was niewiele by się zadziało, szczególnie w dzisiejszych czasach. Powiedziałeś, że korzystają z tego firmy, no ale też my, użytkownicy i użytkowniczki, końcowi, odbiorczynie na przykład aplikacji w komórce, to też za tym stoją ci ludzie w kotłowni IT, którzy sprawiają, żeby to było potem dla nas przyjemne. Powiedziałaś, że ciebie fascynuje w tym rozwój i to, że rzeczywiście tam ciągle coś się zmienia. No i no, też jesteśmy w takiej dobie, że to wszystko galopuje wręcz. Przecież
absolutnie.
To tak jest. I teraz pytanie, czy no na pewno mogą w tych zawodach znaleźć osoby, które ten rozwój cenią. Obserwuję bardzo wiele kobiet, które mają obawy, że IT czy świat nowych technologii nie jest dla nich. Jak myślisz, skąd bierze się ta obawa?
Ja myślę, że to stereotyp. Może nie zawsze, też nie generalizujmy. Natomiast do tej pory wiele jest głosów, które mówią, że kobiety to nie jest umysł ścisły, ich domeną są takie miękkie przedmioty związane z uczuciami, z emocjami, z empatią i tak dalej. Natomiast no to szczerze mówiąc nie jest prawda. To jest właśnie tak, jak mówię, jest to stereotyp. Poza tym często w nas jest taki brak wiary w siebie i we własne umiejętności i w to, że my możemy to zrobić, tak? Poza tym myślę, że my jesteśmy też jako kobiety bardziej czułe na to, jak odbierają nas inni. I obawa przed porażką, przed tym, że nie damy rady, powoduje, że czasem nie chcemy próbować. I myślę, że tak naprawdę to jest chyba najbardziej kluczowe, bo naprawdę ja w tej chwili obserwuję dziewczyny młode. To jest całkiem inna epoka. Mhm. One są niezależne, pewne siebie, wiedzą, co chcą i coraz częściej właśnie wybierają nie ze względu na to, jak mówi świat, czyli jak mówi otoczenie, tylko czym się interesują. I ten wybór, jeśli chodzi o technologię, też jest bardzo częsty. I ja myślę, że to też jest tak, że IT, to tak jak wspominałam, to nie jest taka zamknięta i niewielka branża. To jest ogromny zakres różnych technologii, różnych rozwiązań. I teraz warto mieć kogoś, kto pomoże wybrać, tak, w którym kierunku chcielibyśmy iść. Czy właśnie infrastruktura, czy też programowanie, czy też właśnie analiza dużych zbiorów danych, automatyzacja, nie wiem, jakieś rzeczy związane z grami komputerowymi, grafika, to wszystko w jakiś sposób obraca się wokół właśnie informatyki i IT. Mhm.
Wielu kobietom, z którymi rozmawiam, wydaje się, że no, ja nie umiem programować, że ta nowa technologia, czy te zawody, te branże technologiczne, one są związane głównie z programowaniem, a tymczasem już teraz wymieniłaś kilka różnych opcji, które mamy, co na przykład powiedziałaś o analizowaniu wielkich baz danych. Powiedz więcej jeszcze właśnie, jak ty, jako osoba, która jest w tym tak od dawna, jak ty widzisz w ogóle możliwości, wiem, że mówisz, że to jest szerokie, ale jakie konkretnie, na przykład bardzo konkretne, jakie zawody można mieć w technologiach i gdzie poszukiwać tej swojej drogi w tych zawodach technologicznych?
Mhm. Przed naszym spotkaniem zastanawiałam się właśnie, jak można zacząć, to jest pierwsza rzecz. I często nie musimy wcale zmieniać jakby swojego obszaru działania radykalnie. Możemy jedynie go poprawić, możemy, nie wiem, zoptymalizować swoje działania, zautomatyzować pewne rzeczy, wykorzystując takie proste narzędzia, które chyba każdy z nas używa, czyli Excel na przykład, tak? Access, czyli jakieś takie proste bazy danych. To jest coś, co my używamy chyba niemal wszyscy, tak? Bez względu na to, czy jesteśmy informatykami, czy nie. I teraz można zrobić krok do przodu i właśnie wykorzystując takie narzędzia, zacząć analizować, tak jak mówię, wielkie zbiory danych. I ten obszar w ogóle jest w tej chwili w rozkwicie, tak? Big data, w ogóle obszar BI, czyli business intelligence, to jest coś, co no, jest bardzo na fali. I tutaj w tym obszarze jest mnóstwo zawodów albo mnóstwo pracy, no bo zawody to różnie możemy nazywać. Natomiast mówi się nawet o tym, że w przyszłości nie będzie kogoś takiego jak data scientist, tylko każdy w swoim obszarze będzie umiał skorzystać z narzędzi, które dostarcza właśnie ten obszar, ale mając wiedzę merytoryczną ze swojego obszaru, będzie ją mógł wykorzystać, te narzędzia wykorzystać. I to jest, uważam, że taki pierwszy krok, żeby zobaczyć, czy IT to jest coś dla mnie, bo zawsze można zrobić kolejny, prawda? Wiadomo, znaczy są zawody, które skupione są na projektowaniu stron. To są zawody, które skupiają się na tym, żeby w ergonomiczny sposób, oprócz tego, że zaprojektujemy strony, ale też jakby wchodzić w interakcję z klientem. Oczywiście, tak jak mówiłam, analiza danych, to tu jest ogromna gama zawodów. Jest oczywiście tak, jak ja pracuję, czyli i moi ludzie, czyli architekci, którzy znają rynek, znają rozwiązania, może nie bardzo głęboko, ale są w stanie być takim interfejsem pomiędzy biznesem a aplikacjami, albo żeby stworzyć wspólnie jakiś system informatyczny, który dostarcza to, czego biznes potrzebuje. Także tego jest naprawdę mnóstwo. Jest, znaczy ja trochę mając jakby tą styczność z tą medycyną, mnóstwo jest takich obszarów, gdzie jest potrzebny ktoś, kto będzie wspierał działania lekarza poprzez właśnie na przykład analizę obrazów USG. W tej chwili stworzone oprogramowanie, bazując na właśnie Artificial Intelligence, daje możliwość wspomożenia pracy lekarza, jakby nie decyduje za niego, ale mu pomaga.
Tak, tych zawodów jest bardzo dużo i też myślę, że czasami jest taka być może mylne przekonanie, że praca w obszarze IT oznacza, że trzeba mieć bardzo konkretne kompetencje takie technologiczne. Tymczasem ja na przykład na rynku obserwuję wiele kobiecych startupów, które zaczynały się chociażby od tego, że ktoś miał pomysł zupełnie nietechnologiczny, ale do tego znalazł sobie, czy mówię o kobietach, czy na przykład znalazły sobie osoby, które ten pomysł zaprojektują, właśnie zaprogramują coś. I taka pierwsza rzecz, która mi teraz przychodzi do głowy, to jest taki startup, który tworzyła Urszula Herman, stworzyła Pelvifly. To jest aplikacja, która pomaga kobietom ćwiczyć mięśnie dna miednicy. I też no, ona była, z tego co pamiętam, to jest właśnie fizjoterapeutka, która wymyśliła, że to jest potrzebne. I teraz połączyła nowe technologie, aplikacje, programowanie, śledzenie ze swoim pomysłem, który w ogóle nie był właśnie z branży medycznej. Też jak obserwuję bardzo dużo rozkwit takich na pograniczu medycyny i technologii startupów, bo to też pokazuje, że kobiety, które właśnie dzisiaj mają do tego dostęp, rozwiązują też swoje problemy, czy adresują te problemy, które mają poprzez takie rozwiązania jak aplikacje, na przykład coś do śledzenia, na przykład cyklu owulacyjnego. To też jest tam, gdzie te nowe technologie już wchodzą, czyli nie trzeba naprawdę być programistką, która wszystko koduje, czy nie trzeba być osobą po informatyce na Politechnice, żeby móc dzisiaj znaleźć zatrudnienie w nowych technologiach.
Absolutnie. Ja też zauważam, że takim punktem czasem zwrotnym, można powiedzieć, w karierze albo właśnie takim punktem, kiedy podejmowana jest decyzja o zmianie, jest urlop macierzyński. Mhm. Bo wtedy, oczywiście nie mogę powiedzieć, że dziewczyny mają dużo czasu, tak? Ale trochę mają czasu na przemyślenia i jakby przewartościowanie też tego, czy to, co robiłam do tej pory, to jest to, co chciałabym robić nadal. Też spojrzenie trochę z boku na siebie i na to, co robiłam. I to jest taki moment właśnie, gdy dużo powstaje startupów, takich, które też często są skorelowane właśnie z dziećmi, z jakimiś ich potrzebami, ale też właśnie, ponieważ coraz częściej to są takie społeczności, czy tych kobiet, które są na przykład na urlopie i mają potrzebę komunikacji z innymi, wówczas powstaje mnóstwo takich pomysłów, które potem na koniec mogą zaowocować właśnie stworzeniem jakichś firm. I znaczy, szczerze mówiąc, nie pamiętam w tej chwili nazw takich firm, ale wiele jest takich startupów, właśnie tak, które tak powstały. Ja mam koleżankę, która założyła, będąc na właśnie urlopie macierzyńskim, sklep internetowy z drewnianymi zabawkami i to było już parę lat temu. W tej chwili nadal to robi i muszę przyznać, że z dużym sukcesem.
Także, no właśnie.
I to też jest tak, że ona po pierwsze znalazła odpowiednie oprogramowanie, które pozwoliło jej ten sklep prowadzić w internecie. Oczywiście w tej chwili też wie, w jaki sposób pozycjonować swoje strony, bo analizuje to, czyta o tym, a nie jest z wykształcenia, ona jest lingwistką.
No tak, to też pokazuje, że jeżeli mamy nastawienie w ogóle na rozwój, na to, żeby się uczyć, to absolutnie to jest możliwe. No i tutaj chciałam też zapytać się ciebie, czy jak rekrutujesz osoby do swojego zespołu, czy widzisz, że są jakieś szczególne kompetencje, które predestynują osoby do pracy w twoim obszarze?
U mnie w zespole pracują zarówno informatycy, to są architekci, mam też project managerów, mam deweloperów, natomiast w tej chwili na przykład skupiam się głównie na project managerach. W każdej z tych dziedzin jakby trochę inne cechy są przydatne, natomiast oczywiście no, pierwszym elementem jest wiedza merytoryczna, ale no to jakby nie ulega dyskusji. Natomiast bardzo ważne jest taka otwartość na nowe technologie, na chęć uczenia się. Dlatego, że no nie ukrywajmy, w tej chwili chyba większość ludzi zmienia pracę, często też zmienia właśnie obszar, w którym działa. Rzadko zdarza się, że człowiek przez całe życie robi to samo. No, nie oczywiście.
No tak, ale ty się rozwijasz też, tak. Ale wiesz, no tak jest, że będziemy zmieniać zawód co 5-6 lat,
zgadza
tak mówią
się.
Statystyki.
Tak, i w związku z
badania.
Tym myślę, że ta otwartość i taka umiejętność wejścia w nowe obszary jest bardzo ważna i na to też zwracamy uwagę. Komunikatywność, dlatego że będąc czy project managerem, czy architektem, współpracujemy z klientem wewnętrznym lub zewnętrznym, to ta umiejętność skomunikowania się i prostego opisywania tego, co robimy, jest bardzo ważna. Też oczywiście taka relacyjność, bo teraz już pracujemy w zespołach. Zespół jest ważny, często nie możemy działać sami, więc ta umiejętność takiego właśnie, taka otwartość do ludzi, ta umiejętność nawiązywania takich pozytywnych relacji też jest bardzo ważna. Więc to są, tak jak widać, takie cechy, które myślę, że w ogóle są niezależne od naszego wykształcenia, oprócz no oczywiście wiedzy merytorycznej. Także ważna jest taka umiejętność spojrzenia na problem i rozwiązywania problemów poprzez korelacje danych, korelacje zdarzeń. To też jest ważne, szczególnie właśnie w takich obszarach, gdzie nie wiem, mamy awarię, musimy ją jak najszybciej rozwiązać, mamy jakiś problem wydajnościowy i też trzeba go rozwiązać. Wtedy takie umiejętności są ważne.
Czyli widać, że te umiejętności nie zależą od płci w żaden
sposób. Absolutnie, absolutnie. To jest często cecha charakteru, też coś, co możemy nabyć, pracując na przykład będąc czy w księgowości. Tutaj no, umysły analityczne też są absolutnie bardzo mile widziane. I myślę też, że to też jest ważne, tylko tego nie da się sprawdzić na rozmowie kwalifikacyjnej, ale jakby ważny jest taki upór i konsekwencja, bo nie ukrywajmy, to nie jest tak, że my, nie wiem, przeczytamy kilka artykułów, zrobimy jakieś szkolenie i już będziemy informatykami. Natomiast w tej chwili jest tyle możliwości, żeby znaleźć tą wiedzę, żeby sprawdzić, który obszar jest dla nas najlepszy. Nie wiem, mamy mnóstwo takich i bezpłatnych, i oczywiście też płatnych platform e-learningowych typu Coursera, Udemy. Future Colors też organizuje takie szkolenia. My w Orange tutaj będzie wdrażany taki program reskillingu, czyli też chcemy zachęcić innych, naszych pracowników do tego, żeby po prostu zobaczyli, czy mogą zmienić, czy chcą zmienić swój obszar działania, czy branża właśnie IT, bo to szczególnie ten reskilling jest w tym obszarze, to jest to, co im się podoba i w którym kierunku chcieliby się rozwijać. Więc myślę, że warto korzystać z takich możliwości i też w sumie, jeżeli ktoś planuje taką zmianę, warto trochę poczytać o trendach. Znaczy są firmy, które piszą o tym, to jest czy tam Gartner, Forrester, czy też McKinsey. Czasem bardzo fajne, ale takie raporty publikuje dotyczące trendów przyszłości, zawodów przyszłości. Także bardzo polecam też wszystkim, żeby sobie wyrobić takie zdanie na temat tego, gdzie ja bym mogła się znaleźć, tak? Co bym mogła poznać, w jakim kierunku mogłabym się rozwijać.
Super, że o tym mówisz. Kilka dni temu nagrywałam również podcast z Dominiką Bettman, prezeską Microsoft, i rozmawiałyśmy właśnie o tym, że dzisiaj już nie da się też ignorować tej obecności technologii. I to, co powiedziała, to jest tak, że niezależnie w jakiej branży pracujesz, to, że trzeba mieć w sobie taką jednak gotowość do spojrzenia kilka lat naprzód, jakie są trendy w tej branży. Dokładnie to, co ty mówisz teraz, żeby też zobaczyć, czy ten zawód, czy ta branża, jaka jest jej przyszłość, gdzie ona zmierza, jakie zmiany tutaj zachodzą, no bo żeby później też nie być w takim miejscu, kiedy no nagle tracimy tę pracę i trochę no nie ma możliwości, bo nie zadbaliśmy o to, żeby się przygotować wcześniej. I wiesz, też jak rozmawiamy, no to ta obawa i myślę, że to, co też Future Caller zauważyło, to na przykład, że wiele takich zawodów, w których pracują dzisiaj kobiety, one po prostu znikną, bo no, nie będą potrzebne. I to, że znikną, to jest być może taka pesymistyczna informacja, jak słyszymy tylko tę jedną stronę, ale jest też pozytywny aspekt tego, że pojawi się jeszcze dużo więcej zawodów, które dzisiaj nie istnieją, albo już jakieś podwaliny mają, które no, będą gotowymi miejscami pracy. Więc to nie jest tak, że nie można się przebranżowić, że ten reskilling już jest obecny i teraz to już jest nasza decyzja, taka chęć i świadomość, że naprawdę to można zrobić, że to nawet jest konieczne, jeżeli chcemy no być atrakcyjnymi na rynku pracy. I szukam też tego, żeby przekonać kobiety, że tam jest dla nich miejsce, że naprawdę są bardzo konkretne, tak jak ty wspomniałaś, obszary, że to nie jest tylko bycie programistą czy programistką, która jest, siedzi tylko i pisze kody, bo często na przykład kobiety mówią, że sobie tego nie wyobrażam, że potrzebuję kontaktu z ludźmi, a ty mówisz, że jakby też kompetencja, która jest potrzebna do tego, żeby właśnie być jakimś agile coachem, czy właśnie project managerem, który też jest tą osobą, która łączy. Ja to tak widzę.
Zdecydowanie, nawet, że tak powiem, mimo że branża IT, mówi się, że w tej chwili przynajmniej nie jest narażona na robotyzację, czyli przejęcie pewnych działań przez roboty, ale w przyszłości prawdopodobnie tak będzie. Natomiast wszelkie zawody związane właśnie z relacyjnością, z takim szerszym spojrzeniem na różne zagadnienia, to wszystko zostanie. Muszę przyznać, że ostatnio właśnie czytałam jakiś artykuł na temat tych właśnie zawodów w przyszłości, o których wspomniałaś. Jeden z nich bardzo mnie zainteresował. To był menadżer zespołu mieszanego robotów i ludzi. Na przykład, tak?
Wow.
Tak, to coś takiego na razie oczywiście nie istnieje. Natomiast też wiele jest takich zawodów związanych na przykład z weryfikacją, czy algorytmy, które są stosowane przez naszych na przykład dostawców internetu, tam Google, Amazon i tak dalej, czy one są obiektywne, bo no, wszyscy wiemy, że podpowiadają nam reklamy, jeżeli szukamy jakichś produktów, to dostajemy tak naprawdę sprofilowane odpowiedzi. I teraz, czy właśnie to ten zawód ma jakby spowodować, że patrzymy, że te algorytmy są naprawdę obiektywne, a nie sugerują coś, co chce dostawca. Tak? I to jest moim zdaniem też świetne. Takich różnych przedmiotów, znaczy, obszarów działania jest jakiś operator drona na przykład. Tak? No takie to już są, tak? To już nie mówmy. Natomiast, nie wiem, jakiś lekarz, który zdalnie jakiekolwiek rzeczy robi. Czy też właśnie osoby, które profilują całe strony. To już też istnieje. No youtuberzy i tak dalej, to nie wiem, czy to jest zawód, ale załóżmy, że tak. Natomiast na pewno ma to ogromny wpływ na ludzi, więc myślę, że możemy to potraktować jako też zawód. Także ja myślę, że to, co możemy robić w oparciu o IT, o informatykę, to jest ogromny potencjał i każdy, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I tak jak mówię, to nie jest absolutnie związane z programowaniem. Ja szczerze powiem, w tej chwili, jeżeli... Owszem, myślę, że napisałabym jakiś prosty program, ale nigdy programowanie nie było moją dziedziną. Ja wybrałam infrastrukturę. W tej chwili to jest bardziej wirtualna niż fizyczna infrastruktura, bo po prostu wszystko tu się zmienia. I ewoluuje. I w tej chwili mówimy o chmurze, o wirtualizacji, mówimy o infrastrukturze jako kod. Więc to jest jakby moja decyzja i wybrałam z tego mnóstwa różnych obszarów akurat to. Natomiast naprawdę najważniejsze cechy, tak jak wspomniałyśmy, to jest ten upór, chęć uczenia się i taka otwartość na nowe i absolutnie wiara w siebie. Tak? Trzeba to budować, bo ja uważam, że w tej chwili naprawdę kobiety mają wiele takich cech, na przykład też związanych z takim, no, że nie uporem, ale taką skrupulatnością, czy chęcią do prowadzenia czegoś do końca. I to naprawdę się przydaje.
No bo właśnie chciałam się Ciebie zapytać. Wyobraźmy sobie, że jestem na przykład jakąś analityczką finansową w banku, albo jestem księgową, która na przykład jest po jakiejś przerwie na urlop macierzyński, albo też okazuje się, że jej stanowisko w jakimś miejscu zostaje zlikwidowane. To jak ta osoba mogłaby, tak wiesz, takim procesem myślowym połączyć to, co teraz robi, z tym, co mogłaby robić w IT?
To jest tak. Oczywiście akurat w przypadku księgowych, tak, no to mamy, bardzo często one pracują albo w jakimś oprogramowaniu, ale tak jak wspominałyśmy, czy wykorzystują na przykład Excela. W związku z tym tam już jest taki pierwszy etap programowania. Można spróbować zobaczyć inne narzędzia niż Excel i tu już mamy na przykład, nie wiem, Power BI. I teraz to jest coś, co pozwala nam analizować różne trendy, większe zbiory danych. I jeżeli chcielibyśmy najpierw zastosować to do tego, co robimy, to już jest pierwszy krok. Jest mnóstwo filmików na YouTubie, takich poglądowych, tak jak mówiłam, szkoleń na tych platformach, więc można na przykład rozszerzyć tą swoją wiedzę w swoim obszarze. Jeśli nam się to spodoba, to wiadomo, no jest mnóstwo takich portali, gdzie możemy poszukać pracy. No wiadomo, to jest pracuj.pl, no to jest taki chyba najbardziej popularny, ale gdziekolwiek szukając w internecie praca, możemy pisać jakiekolwiek hasło związane właśnie, czy z Power BI, czy zbiory danych, wyświetli się mnóstwo wyborów i myślę, że warto po prostu spróbować, oczywiście zaktualizować swoje CV,
no tak.
To jest podstawowa rzecz oczywiście, i spróbować wysłać, i spróbować zacząć od takich jakby firm nieco skorelowanych z tym, co robimy. No a potem, jeśli nam się to spodoba, jeżeli znajdziemy taką pracę, no to myślę, że można pójść głębiej, tak, i rozwijać się w tym kierunku. Ja nie ukrywam, że trudno mi w ten sposób doradzić, bo nie ma takiej prostej ścieżki,
no tak.
Prawda? Że i takiego przepisu, zrób to, to, to i to, a na pewno na końcu znajdziesz się w świetnej firmie, z fajnymi ludźmi i robiąc ciekawe rzeczy. Po prostu myślę, że trzeba najpierw trochę zainwestować w siebie i wykonując jakieś szkolenia, patrząc na to, jakie są obszary, które mnie interesują i w jaki sposób są skorelowane z tym, co teraz robię. I wtedy spróbować poszukać pracy.
Oczywiście, że tak, no bo przecież no często, jeżeli nawet decydujemy się na ten reskilling, czy właśnie zmianę, no to pamiętamy, że żeby dostać swoją pierwszą pracę, też jakimiś umiejętnościami, jakąś konkretną wiedzą musiałyśmy się podpierać albo mieć jakieś doświadczenie, żeby wejść do jakiejkolwiek branży.
Zgadza się.
Więc teraz wchodząc albo decydując się, że chcę właśnie rozwijać się w nowych technologiach, też są konkretne kursy, konkretne umiejętności, skille, konkretna wiedza, która jest nam potrzebna. Ja sama, wiesz, przejrzałam właśnie nawet na portalu Future Careers, który też oferuje bardzo dużo też takich dofinansowanych kursów, że tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, że tam są po prostu konkretne zawody i konkretne kursy, dłuższe, krótsze, które no, jakby dają podstawy do tego, żeby zacząć w tym zawodzie. To jest jedna rzecz. Druga, o której myślę, to sama jakiś czas temu pamiętam, że są czasami takie oferty dla osób, które właśnie nie mają doświadczenia, bo firmy mają na przykład jakąś konkretną, specyficzną branżę, albo jakieś konkretne, specyficzne narzędzie, które same rozwijają i chcą ludzi wykształcić w tym. Czyli tak naprawdę nie mają potrzeby, żeby ktoś wchodził z jakimiś konkretnymi umiejętnościami. No pewnie musi mieć właśnie tą gotowość do uczenia się. Ale poza tym mówią, przyjdź, nie musisz mieć tego konkretnego doświadczenia, my cię wszystkiego nauczymy. Oczywiście znowu, to wymaga gotowości, tego, że jesteśmy na samym początku, że się uczymy, że dużo czasu musimy poświęcić, ale ta ścieżka jest. To nie jest tak, że jakby tego się nie da zrobić.
Absolutnie. Znaczy, nawet taki przykład może podam, bo w tej chwili, tak jak wspominałam, rekrutowaliśmy na stanowisko project managera, ale juniora. Mhm. I właśnie pojawiały się osoby, które owszem, miały dosyć duże doświadczenie w innych obszarach, ale chciały wejść właśnie w project management i godziły się na to, że i ta pensja na początek nie będzie taka duża i że tak naprawdę będą juniorem, mimo jakiegoś dosyć szerokiego doświadczenia w innej branży, po to, żeby nauczyć się tego właśnie, jak zarządzać projektami, jak działać z ludźmi, jak ich zachęcać i jak spowodować, żeby oni skupili się na celu. I to jest taki przykład, o którym mówisz, czyli ktoś był kompletnie z innej branży, chciał zacząć jakby od zera, i to też jest doceniane. I w takich przypadkach właśnie są kluczowe te cechy, takie bardziej miękkie, a nie kwestie merytoryczne.
No zresztą o tych miękkich cechach mówisz, a przecież ten rozwój technologii właśnie sprawi, że będzie większe też zapotrzebowanie na te human skills, jak się mówi, prawda? Że to, co teraz robimy, czasami rozumiane jako twarde, no to, że to będzie za nas, będą za nas robiły komputery, roboty. Oczywiście ktoś musi to zaprogramować i zaprojektować, ale otworzy się też więcej takich miejsc, które, gdzie te human skills nasze będą bardzo przydatne.
Zdecydowanie, no tego na pewno roboty za nas nie zrobią, absolutnie.
Tak, nie zrobią, chociaż no, ta sztuczna inteligencja też, która powstaje, no aż zaskakuje czasami tym, jakich tutaj rzeczy może dokonywać, ale też bym powiedziała, że jest niezwykle ważne, żeby kobiety tam były, żeby też współtworzyły sztuczną inteligencję, pracowały, no bo ona też, prawda, się uczy na podstawie tego, od kogo się też uczy, tak?
Tak, tak. Zresztą takie ostatnio badania były związane z zbiorem danych, na którym sztuczna inteligencja się uczy, tak? Że nie jest on taki uniwersalny, że trzeba to zmienić, dlatego że bardzo często jakby informacje, które są podstawą, pochodzą na przykład od, nie wiem, z Europy, z Chin. Znaczy w Chinach to chyba jest największy rynek, bo tam nie ma też żadnej kontroli. Znaczy przynajmniej państwo kontroluje wszystko, więc ma dostęp do wszystkich danych. W takich krajach Unii Europejskiej czy u nas to jest jakoś regulowane, prawda? Mamy RODO i nie wszystkie dane są dostępne. Ale i dlatego masz rację, że jeśli chodzi o kobiety, absolutnie powinny uczestniczyć w tworzeniu, tak? Też pokazywać ten nasz punkt widzenia, bo no, jeżeli to pozostawimy innym, no to myślę, że to nie... Znaczy, możemy poczuć się pominięte, ale też często z własnej winy, więc trzeba się absolutnie angażować i zresztą to są naprawdę ciekawe tematy, to są, tak jak mówiłam, zastosowanie nie tylko w medycynie, to jest nawet tak jak w edukacji, czy na przykład czytałam ostatnio, że są takie programy, które bazując na jakby wynikach uczniów, tworzą dla nich specjalne programy zindywidualizowane, tak? Ale to jest może niekoniecznie w naszej
w naszym systemie.
Ale podobnie jest, nie wiem, czy biura podróży, gdzie no wiadomo też bazując na profilach ludzi jest dostosowywana dla nich najlepsza oferta. I takich przykładów jest wiele i możemy je mnożyć, więc faktycznie po prostu trzeba być obecnym, trzeba jakby swoje potrzeby też artykułować, no i jak najbardziej działać w tych obszarach, które naprawdę to nie jest czarna magia. To nie jest czarna magia, to jest coś, co każdy z nas jest w stanie pojąć swoim umysłem. Oczywiście, tak jak wspominałam, ponieważ IT jest tak ogromną branżą, to też musimy się na jakimś obszarze skupić. To nie jest tak, że w tej chwili pojmiemy całość. Natomiast myślę, że jest to tak ogromny obszar, że każdy, absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie.
I właśnie tym hasłem zakończmy, Kasiu. Każda z Was może znaleźć coś dla siebie w obszarze technologii i IT. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za Twój czas i za inspirującą rozmowę.
Również bardzo dziękuję i bardzo miło było rozmawiać o tym. Mam nadzieję, że będzie to jakaś inspiracja dla innych.
Jestem tego pewna. Dziękuję.
Dzięki bardzo.
Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Katarzyną Boczar. Jeśli zastanawiacie się nad rozwojem swoich kompetencji cyfrowych albo szukacie dla siebie nowego zawodu, zapraszam Was do zapoznania się również z innymi inspirującymi oraz edukacyjnymi materiałami na stronie womanupdate.org. Kampania powstała dzięki wsparciu partnerów głównych, którymi w tym roku są Amazon, Nest, Orange Polska, Pfizer i PFR TFI.